Bogu, drogie siostry, drodzy bracia. Chciałbym już przejść do naszego tematu, a jeśli sobie dobrze przypominacie, to mówimy i nacisk kładziemy na grupy domowe. Na grupy domowe. I może ktoś niezorientowany w sytuacji zapyta, dlaczegoż to taki kładziecie nacisk na grupy domowe? Bo prawda jest taka, bracia i siostry, że większość, jeśli nie wszystkie, wielkie zbory albo w miarę wielkie zbory, liczące powyżej 500 osób, prowadzą pracę poprzez grupy domowe. A więc wszystkie doszły do przekonania, że aby zbór mógł dalej się rozwijać, a zarazem aby wszyscy ludzie byli dostatecznie objęci wspólnotą, właściwie panowały relacje, to muszą zaistnieć grupy domowe. Przy okazji, będąc w Düsseldorfie, rozmawiałem też na temat największego niemieckojęzycznego zboru w Stuttgarcie, gdzie pastorem jest znany mi Peter Wenz. Zbór ten liczy około 2000 członków. I pytałem, w jaki sposób pracuje ten zbór. Okazuje się, że tam przynależność do grupy domowej jest obowiązkowa. Nie ma tłumaczenia się, że to czy owo. Jest to po prostu obowiązek. I to jest zbór, który w gronie wielu innych zborów, które są zamykane, które przestają istnieć, jest fenomenem, bo się rozwija. Dlaczego się rozwija? Czyżby Niemcy w Stuttgarcie byli inni niż w Frankfurcie? Albo w Frankfurcie niż, powiedzmy, znany mi zbór w Düsseldorfie, który ostatnio zamknął swoją kaplicę? Nie. Po prostu ten zbór prowadzi działalność poprzez grupy domowe. A więc jeszcze raz się to potwierdza, że metoda, którą Bóg chce, abyśmy realizowali, abyśmy ją wprowadzili, jeśli nie chcemy się zatrzymać na jakimś pułapie naszego rozwoju, są grupy domowe. To są grupy domowe. I jeśli chodzi o grupy domowe, to pamiętacie, już powiedzieliśmy sobie, że są cztery podstawowe cele grup domowych. Cztery podstawowe cele grup domowych. Po pierwsze, wspólnota, a więc budowanie relacji, budowanie ze sobą relacji. Ja się bardzo cieszę, kiedy wy po nabożeństwie nie pierzchacie jak spłoszone gołębie do domów, tylko przystajecie, rozmawiacie z sobą. Cieszę się, kiedy mogę widzieć, że jecie ciastka. Szkoda, że nie mamy możliwości, żeby jeszcze usiąść i wypić kawę. W tym nowym obiekcie takie możliwości będą i mam nadzieję, że będą te pomieszczenia stale okupywane w niedzielę. Nie podczas nabożeństw oczywiście, tylko po nabożeństwie. Bo jeśli tak, to zamkniemy, jeśli by tam podczas nabożeństw kawiarniana atmosfera panowała. Ale cieszę się z tego, że z sobą przebywacie. To powoduje, że nawiązujecie ze sobą relacje. Że po jakimś okresie nikt się nie musi czuć wyobcowany. Ale to jest mimo wszystko za mało. To jest mimo wszystko za mało. Żeby zaopiekować się każdą osobą, to te osoby, które chcą, aby się nimi zaopiekować, a każdy z nas potrzebuje docenienia, potrzebuje poklepania po plecach, potrzebuje miłości, jak dzisiaj od początku mówimy, to właśnie zabezpieczają grupy domowe. W tych małych grupkach, w tych małych gronach możemy być blisko siebie, możemy sobie okazywać więź, miłość i zainteresowanie. A więc po pierwsze wspólnota, bo przecież zbór to nie zgromadzenie przypadkowych osób, to rodzina, a w rodzinie przecież jedni chcą być blisko drugich, chcą mieć bliskie więzi, bliskie relacje. Drugim celem jest modlitwa, o czym mówiłem ubiegłej środy. Modlitwa. jest w zborze licznym niemożliwe, aby modlić się o potrzeby każdej osoby z osobna. I może się czuć ktoś pokrzywdzony, że za nim przez cały rok nikt się nie pomodlił, nie pomodlono się w jego sprawie. A za kimś, kto może ma większą siłę przybicia, modlono się już tyle razy. Takiej możliwości zgromadzenie ogólne nie stwarza. Zgromadzenie ogólne ma trochę inny cel. Zgromadzenie ogólne, jeśli chodzi o modlitwę, ma za cel przede wszystkim oddanie chwały Bogu, uwielbienie Boga. W grupach domowych tak być powinno, żeby nikt nie został przeoczony. Każdy powinien być otoczony modlitwą. Dlatego też mówiłem poprzednim razem o instrumencie, jakim są trójki modlitewne, gdzie trzy osoby postanawia modlić się razem z sobą o siebie nawzajem, plus o najbliższe im osoby z rodziny lub z sąsiedztwa. I wówczas ta trójka modlitewna modli się naraz o 9 osób. I w tej sytuacji nikt nie musi się wtedy czuć jako usunięty gdzieś na margines, o kim się nie pamięta, o kogo się nie modli. Dzisiaj chcemy mówić o trzecim elemencie, jakżeż bardzo ważnym, mianowicie o ewangelizacji, czyli o pomnażaniu grupy. Bo celem grupy domowej nie jest tylko tworzenie towarzystwa wzajemnej adoracji. Ja Ciebie kocham, Ty mnie kochasz, a więc wszystko okej. Okay. Ty się o mnie modlisz, ja się o Ciebie modlę, a więc wszystko okej. Okay. Niczego więcej nam nie potrzeba do szczęścia. Nie. Celem grupy domowej jest także pomnażanie się. Jest pomnażanie się. I w zasadzie grupa domowa winna się prędzej czy później powiększając, pomnożyć. I w związku z tym dzisiaj mówić będziemy o ewangelizacji. O ewangelizacji. Może o ogólnych wiadomościach na temat ewangelizacji, by być może w przyszłym tygodniu przejść już bardziej do szczegółów. Proszę, otwórzmy sobie na wstępie dwa miejsca z dwóch synoptycznych Ewangelii. A więc Ewangelię Marka i Ewangelię Mateusza. Otwórzcie Ewangelię Marka, rozdział 16, wiersz 15. Ewangelia Marka, rozdział 16, wiersz 15. W wierszu 15 Pan Jezus mówi do uczniów swoich takie oto słowo. Przekazuje im takie oto słowo. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. I podobne słowo, choć trochę inaczej brzmiące, bo też inne zadanie Pan Jezus w nim przekazuje, to Ewangelia Mateusza, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 28, wiersz 18 i wiersz 19. Wiersz 18 i wiersz 19. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przypomnijmy sobie to, albo te dwa wydarzenia. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu zebrał swoich uczniów na górze. I po spotkaniu się z nimi, gdy oni go usłuchali i przyszli, zakomunikował im, oświadczył im, co im zakomunikował, co im przekazał. Po pierwsze, przekazał im, że dana mu jest wszelka supremacja, wszelka władza, wszelka moc na niebie, na ziemi, A zatem w całym, absolutnie w całym wszechświecie. I że w związku z tym jest on najwyższym władcą nad wszystkim, co jest w niebie i co jest na ziemi. I że, jak zresztą potem podkreślają apostołowie, nie ma większego autorytetu niż autorytet Jezusa Chrystusa. Że nie ma większej mocy niż moc Jezusa Chrystusa. Dałby Bóg, i o to się modlę, aby Duch Święty otworzył nam oczy na tę prawdę. Bo prawdopodobnie życie nasze uległoby metamorfozie, przemianie, zmianie w sposób absolutnie zdecydowany, gdybyśmy tę prawdę tak głęboko, głęboko przyjęli do naszego serca, że naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, dana jest wszelka moc, władza i wszelki autorytet na niebie i na ziemi. Że nie jest to łatwe, że nie jest to łatwe, wynika to już choćby z tego, co się wydarzyło z uczniami. Bo w wierszu 17 Ewangelii Mateuszowej czytamy, że niektórzy słysząc to powątpiewali. Skoro oni patrząc na Jezusa mieli wątpliwości, czy to, co On mówi, jest prawdą, czy nie, no to jakżeż my, ja nie chcę się usprawiedliwiać, ani nikogo z was, ale i nam może towarzyszyć taka wątpliwość, skoro nie widzimy Jezusa jak oni, czy rzeczywiście to, co On mówił, było prawdą, że dana Mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi, że jest Jego autorytet ponad wszelki autorytet? Ale z tego faktu, bracia i siostry, że Jezusowi dana jest wszelka władza, wszelka moc i wszelka zwierzchność jest Mu podporządkowana, wynikają, zresztą z tego słowa to wyraźnie przybija, wynika pewna prawda. Prawda sprowadzająca się do tego, iż ci ludzie, którzy dobrowolnie, z własnej, jak powiadamy, nieprzymuszonej woli poddali się pod Jego autorytet, a myśmy to zrobili. Prawda? Zrobiliśmy to? Alleluja. Bo przecież Biblia powiada, że kto w sercu wierzy, a ustami wyzna, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. A my jesteśmy z łaski Bożej zbawieni. Zbawieni dzięki temu, że uwierzyliśmy, kim Jezus jest i wyznaliśmy ustami naszymi, że Jezus jest Panem. A to oznacza, że uznaliśmy Jego władztwo, Jego autorytet, Jego moc, Jego eksousia, Jego dunamis, że użyję języka greckiego. A więc uznaliśmy Jego władztwo, Jego panowanie. Ale z tego, że uznaliśmy Jego władztwo, Jego panowanie, to, że uznaliśmy Jego władztwo i Jego panowanie, do czegoś nas zobowiązuje. Jezus tych, którzy uznali Go jako władcę, jako Pana, jako tego, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi, Jezus tym przekazał pewne określone, ściśle określone dwa zadania. Dwa zadania. Jeśli uznajemy Go władcą i Panem, to nie możemy nie poddać się tym Jego zaleceniom. Albo Go uznajemy władcą i Panem i Królem i chcemy respektować Jego zalecenia. No albo jeśli tych zaleceń nie respektujemy, to nasze poddaństwo Jego władzy jest wątpliwej jakości. Czy tak to mam rozumieć? No bo jeśli wyznaję, Tyś jest moim Panem, wierzę, że dana Ci jest wszelka moc na niebie i na ziemi, Ty jesteś moim Panem, śpiewamy w jednej pieśni, ale z drugiej strony mówimy, mów sobie amuzą, a my zrobimy i tak po swojemu, to jest żadna lojalność. To nie jest lojalność. To jest niepodporządkowanie się. To jest buntowniczość. To jest duch buntowniczości w najgorszym przypadku. Jakie więc ten, którego uznaliśmy władcą i Panem i uznajemy, że ma On wszelką władzę na niebie i na ziemi, wydał nam dwa ważne polecenia, które wypada nam respektować. Jakież to są te dwa ważne polecenia? Z Ewangelii Markowej wynika, że mamy iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest to pierwsze polecenie. Pierwsze polecenie. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Czy tak? Tak. Ewangelia Marka, rozdział 16, wiersz 15. Jezus mówi, mnie jest dana wszelka moc. I ci, którzy uznają mój autorytet, moje władztwo, teraz niech idą na cały świat i głoszą Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A z Ewangelii Mateusza wynika, że ci, którzy się nawrócą, mają być czynieni uczniami. Mają być czynieni uczniami. Do tych dwóch tematów jeszcze wrócimy, bo nie zawsze i nie wszędzie podkreśla się te dwie strony medalu, gdzie niegdzie akcentuje się tylko tę pierwszą stronę, że mamy iść i głosić Ewangelię. Zapomina się o tym, że ci, którzy się nawrócą, mają teraz być czynieni uczniami. Do tego jeszcze wrócimy. Do tego przejdziemy. Natomiast wróćmy jeszcze do tego, co powiedzieliśmy. Nierespektowanie zalecenia, które wydał Król Królów i Pan Panów, który wydał ten, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi, jest nie tylko wyrazem niesubordynacji, jest nie tylko wyrazem niesubordynacji, niepodporządkowania się najwyższemu autorytetowi w całym wszechświecie, jest nie tylko tego wyrazem, ale chciałbym wam także pokazać, że pociąga za sobą zawsze pewne negatywne skutki. Może nawet nie zawsze to postrzegamy, ale jeśli nie czynimy tego, co Pan Jezus powiedział, to albo jako jednostki, albo nawet jako zbór, albo nawet jako Kościół, ponosimy pewne konsekwencje za niesubordynację, za nieposłuszeństwo, za niewykonywanie poleceń Króla Królów, Pana Panów, tego, któremu bezwzględnie powinniśmy być we wszystkim, w każdej jocie posłuszni. Niepodporządkowanie się tym nakazom pociąga za sobą określone skutki. Zobaczmy to na przykładzie pierwszego zboru, pierwszego kościoła. Zobaczmy to na przykładzie kościoła zboru w Jerozolimie. Bracia i siostry, oni doskonale wiedzieli, czego Król Królów i Pan Panów zmartwychwstały Jezus od nich oczekuje. Wiedzieli, bo popatrzcie do Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział, ósmy wiersz. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy wiersz. Oni wiedzieli, jak brzmiał nakaz, jak brzmiało zalecenie, oprócz tych, które już przeczytaliśmy z Marka i z Mateusza. W Dziejach Apostolskich także Jezus jakby specjalnie pod ich adresem skierował przypomnienie. A w wierszu ósmym to polecenie spotykamy. Powiada Jezus do nich, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Popatrzcie, do którego momentu oni byli posłuszni, a w którym momencie okazali się nieposłuszni i jakie to pociągnęło za sobą skutki. Do którego momentu byli posłuszni? Po pierwsze, byli posłuszni bracia i siostry, bo poszli, nie wszyscy co prawda, ale jakaś część z nich poszła i czekała na wzięcie mocy z wysokości, na otrzymanie mocy z wysokości. Czekali. 120 osób 10 dni czekało na to, co powiedział Jezus: weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was. I w Dzień Zielonych Świąt to się zrealizowało, to się wypełniło. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich powiada, że Duch Święty zstąpił na nich w formie języków, czy w postaci języków, pod symbolem języka, wiatru. I wszyscy mówili nowymi językami, tak jak Duch im poddawał. I co dalej? Dalej wypełnili jeszcze coś. Na tym się nie zakończyło. Byli świadkami w Jerozolimie, tak jak Jezus powiedział. I będziecie mi świadkami, gdzie? W Jerozolimie. Faktycznie, rzeczywiście. Także i to polecenie spełnili. Spełnili więc polecenie pierwsze, czekali, aż wezmą moc z wysokości. Spełnili polecenie drugie, bo powiadają uczeni w piśmie. W 5 rozdziale, odwróćcie, Dzieje Apostolskie do 5 rozdziału, do wiersza 28, bo powiadają kapłani, arcykapłani, uczeni w piśmie, powiadają co? Wiersz 28, 5 rozdział Dziejów Apostolskich, 28 wiersz. Mówiąc: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę. Co więc oni zrobili? Napełnili nauką o Panu Jezusie Jerozolimy. Ale odnosi się wrażenie, siostry i bracia, że na tym się zatrzymali. A przecież polecenie Pana Jezusa szło dalej. Pan Jezus powiedział: będziecie moimi świadkami, gdy otrzymacie moc z wysokości w Jerozolimie, w Samarii, w Judei i aż po krańce świata. Tymczasem czytamy wyraźnie, że apostołowie nie opuszczali Jerozolimy. I Piotr pozostawał w Jerozolimie, i Jakub pozostawał w Jerozolimie. Owszem, i Jan pozostawał w Jerozolimie. Głosili Ewangelię, ale gdzie? W Jerozolimie. Natomiast nie czytamy, żeby zrobili cokolwiek więcej, żeby się posunęli dalej. Ale czy w związku z tym możemy powiedzieć, że wykonali pełne polecenie Pana Jezusa? Czy tylko połowę tego polecenia, albo jakąś część tego polecenia? Jakąś część tego polecenia. Pierwszy i drugi punkt tego polecenia. A gdzie trzeci, a gdzie czwarty, a gdzie piąty? Bo to było pięciopunktowe polecenie. Otrzymacie moc, będziecie świadkami w Jerozolimie, w Samarii, w Judei, aż po krańce ziemi. Te dwa wypełnili w sposób niepodlegający dyskusji, ale co z trzema? Zatrzymali się. W Jerozolimie tłumy się nawracały. Jak mówiłem poprzednio, statystyki pozabiblijne podają, że na 200 tysięcy mieszkańców Jerozolimy 100 tysięcy ludzi się nawróciło. W apogeum sięgał zbór w Jerozolimie około 100 tysięcy ludzi. A więc prawdopodobnie czuli się tak zajęci, zaabsorbowani pracą z tymi, którzy się nawrócili, że zapomnieli o dalszych dwóch, trzech poleceniach. I odnosi się wrażenie, tak zresztą jest, że aż do 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. Aż do 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. Nie prowadzili poza Jerozolimą ani apostołowie, ani zbór żadnej działalności misyjnej. Im to wystarczało, co mieli. Oni się zafascynowali tym, co się działo w Jerozolimie. Nie poszli dalej. Ale ósmy rozdział Dziejów Apostolskich przynosi nam zdumiewające świadectwo. Ósmy rozdział Dziejów Apostolskich, spróbujcie go odnaleźć. Spróbujcie go odnaleźć. Ósmy rozdział Dziejów Apostolskich przynosi nam zdumiewające świadectwo. Oto co powiada ósmy rozdział Dziejów Apostolskich? A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem, z zabójstwem Szczepana. I teraz to, co nas najbardziej interesuje. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru. Jakiego zboru? W Jerozolimie. I wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich. Jakich? Miejscowości? Judei i Samarii. A więc tam, dokąd dobrowolnie iść nie za bardzo chcieli. Po co się tam rozproszyli? W jakim celu tam szli? W jakim celu szli? Biblia wyraźnie powiada, że ci, którzy się rozproszyli, zwiastowali, dokądkolwiek dotarli, Chrystusa. Wiersz czwarty. Wszakże ci, którzy się rozproszyli po Judei, po Samarii, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. I w ten oto sposób Pan dobrowolnie wymusił na nich zrealizowanie polecenia. I uważa się, powszechnie uważa się, że Pan Jezus z premedytacją specjalnie dopuścił to prześladowanie. Pewnie, że szkoda nam Szczepana. Pewnie, że szkoda innych, którzy prawdopodobnie przy związku z tym także wiele stracili. Bo czytamy, że niektórzy z nich postradali wszystkie, cały swój majątek. Ich majątki zostały rozgrabione. Ich domy zostały zajęte przez innych ludzi. Pewnie, że tego wszystkiego szkoda. No ale jakżeż Jezus mógł ich inaczej zmobilizować, żeby wypełnili Jego polecenie? Jak? Widocznie nie było innej możliwości, dlatego wymusił na nich tę dobrowolność. To byli ochotnicy z przymusu. Szli, no bo nie było innego wyjścia. A zatem rozproszyli się po tych miejscach, do których wcześniej, uprzednio mieli nakaz, by iść, ale nie poszli. I potem czytamy o Filipie, który dotarł aż do Samarii, co się tam dalej działo. A więc to był pierwszy skutek ich nieposłuszeństwa. Nie oznacza to, że grozi to nam, jeśli nie będziemy posłuszni temu, co Król Królów i Pan Panów nam nakazuje. Bo przecież Bóg częstokroć wieloma sposobami przemawia. Nie musi się od razu posługiwać komunistami czy kimś innym, żeby nas rozpraszać, żebyśmy podobnie się z nami działo, jak się działo z pierwszym zborem w Jerozolimie. Ale w każdym razie pociąga to za sobą takie lub inne konsekwencje. Ale ja chciałbym, żebyście także zauważyli, że to nie był jedyny skutek, jedyna konsekwencja za nieodpowiedzialną, bierną postawę. Bo czytamy także w Bożym Słowie, że zbór w Jerozolimie, któremu Pan zlecił właśnie głoszenie Ewangelii, dlatego że jej nie głosił, dotknęło go coś, co dotknęło i dzisiaj nie jeden zbór, a może inaczej, nie jednego człowieka, nie jeden zbór, albo nawet nie jeden kościół. Co ich dotknęło? Dotknął ich, powiadają bibliści, legalizm. Dotknął ich legalizm. Co to jest legalizm? Legalizm To jest coś, czego się człowiek chwyta, rzecz to może być drugorzędna i wszystkich innych, jeśli tego nie robią tak, jak on to rozumie, że powinno się robić, krytykuje z góry na dół. Nie jest świadomy, że ta krytyka, którą się posługuje, jest stokroć gorsza niż to, że ktoś tego nie robi, co on robi. I właśnie zbór w Jerozolimie wpadł w legalizm. Zobaczcie to w Biblii. Otwórzcie 15 rozdział Dziejów Apostolskich. 15 rozdział Dziejów Apostolskich i popatrzcie na 1, 4 i 5 wiersz. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 1 wiersz. A pewni ludzie przyszli do Antiochii, bo to w Antiochii się dzieje, do zboru pogańskiego w Antiochii. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, a więc tam, gdzie była Jerozolima, to zaraz to wyniknie wyraźnie, że to byli ludzie z Jerozolimy. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Widzicie? Legalizm. Ich nie interesowało też, że oni się nawrócili, że się z pogan nawrócili. Ich to nie interesowało. Ich interesowało, czy oni przestrzegają to, czego oni przestrzegają. A oni się obrzezali, a tamci się nie obrzezali. A więc, skoro się nie obrzezaliście tak jak my, to nie będziecie zbawieni. Legalizm. Popatrzcie na 4, 5 wiersz. Paweł w związku z tym z Barnabą zaniepokojeni. I tu właśnie wynika, skąd ci z Judei przybyli. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. I w tym momencie chciałoby się słyszeć, a cały zbór podniósł głos swój jednomyślnie i krzyczeli: Halleluja! Chciałoby się to słyszeć. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc: trzeba ich obrzezać i nakazać im, aby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Ich to wcale jakby nie fascynowało, że Bóg czynił wielkie rzeczy między poganami, że się ludzie nawracali. Oni pilnowali swojego legalizmu, swoich dogmatów. Co grozi zborowi, który przestaje głosić Ewangelię? Legalizm. Tak, dogmatyzm. Legalizm. Skoro wy nie padacie tak, jak my padamy, nie będziecie zbawieni. Skoro wy nie nakrywacie głów chustkami tak, jak my, nie będziecie zbawieni. Skoro wasze spódniczki są dłuższe o 5 cm, nie będziecie zbawieni. Sami sobie dopowiedzcie już resztę. Cokolwiek chcecie, to sobie dopowiedzcie. Jeśli nie zostaniecie obrzezani, powiadają do Pawła, jeśli nie każecie ich obrzezać, oni nie będą zbawieni. Legalizm. Ich nie cieszyło to, że się ludzie ratują. No dobrze, 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 ale niech się jeszcze obrzeżą. Trzeba dokonać obrzeski. Popatrzcie, że zupełnie inaczej postąpił zbór w Antiochii, albo postępował zbór w Antiochii. Zostawiamy Jerozolimę, bo niektórzy bibliści uważają, że na skutek tej takiej zachowawczej i na wpół nieposłusznej postawy Bóg jak gdyby przeniósł swoje światło, swoje zainteresowanie ze zboru w Jerozolimie do innego zboru, do zboru w Antiochii. Jakby Bóg doszedł do wniosku, że nie może się porozumieć ze zborem w Jerozolimie, dlatego przeniósł swoje światło do zboru w Antiochii. Natomiast w zborze w Jerozolimie zaczęła się trochę kotłowanina. I czasem, gdy mnie pytają, pastorze, bracie, jaka jest twoja rada na to, aby skończyły się problemy w naszym zborze? Co ty byś radził, żeby jedna drugiej siostra nie osądzała, że ma za krótkie, inna za długie włosy, albo za krótką, albo za długą spódniczkę? Co byś ty radził? Za którą miarą ty się opowiadasz? Ja mam jedną radę dla takich zborów. Jaką? Chciałoby się powiedzieć, Asio. Wejdźcie. Ruszcie się! A na ulicę, a na place, a na międzybloki, ruszcie się! A przestaniecie myśleć o legalizmie. A przestaniecie myśleć w taki sposób, jak myślicie. Przestaniecie śledzić, prześwietlać innych. Waszą energię, która was rozpycha, ale na boki, skierujecie w zupełnie inną stronę. Jeśli zbory przeżywają wewnętrzne problemy, to bardzo często dlatego, że się zeszły z drogi, którą Pan wyznaczył, a o której mówimy, natomiast zajęły się legalizmem. Zupełnie inaczej, jak powiedziałem, było w Antiochii. Dlatego powiada się, że Bóg jak gdyby przeniósł swoje zainteresowanie z Jerozolimy do Antiochii. Zbór w Antiochii jest przedstawiony w 13 rozdziale. O nim już wielokrotnie mówiliśmy. Ale jeszcze raz dzisiaj spójrzmy na postawę zboru w Antiochii. W Antiochii, w tamtejszym zborze byli prorokami, nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Mannałen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Zupełnie inna postawa. Oni byli otwarci. Gdy tylko Duch Święty do nich przemówił, natychmiast to zrobili. Oni się nie ociągali. Oni byli otwarci. Oni byli posłuszni głosowi Ducha Świętego, czego nie możemy w pełni powiedzieć, niestety w pełni powiedzieć o zborze w Jerozolimie. Skoro mówimy o rzeczach ogólnych dotyczących ewangelizacji, to pozwólcie, że jeszcze dwie, trzy myśli podkreślę. One są także bardzo ważne w kontekście grup domowych. Tamte także są ważne. Jeśli grupa domowa straci z oczu cel, jakim jest misja, to się wkrótce zamieni w klub dyskusyjny. A klubów dyskusyjnych na terenie Bielska-Białej jest dość. Nie musi być następny. Jeśli grupa domowa straci z oczu cel, jakim jest misja, pomnażanie, to może wpaść w legalizm. I może być tak, że zacznie krytykować inne grupy, ponieważ na innych grupach jest inaczej niż pośród nich. A zatem musimy to wziąć pod uwagę. I następne rzeczy o charakterze ogólnym, ale także ważne w kontekście grupy domowej. Ważne w kontekście grup domowych. Powiedzmy sobie kilka słów o biblijnym, nowotestamentowym wzorcu ewangelizacji. A więc od czego ewangelizacja jest, albo skuteczność, owocność, efektywność ewangelizacji jest zależna? No wiadomo, nie będziemy poruszać tych spraw, o których dostatecznie wiemy, że pełnia ducha, że namaszczenie. Że pełnia ducha namaszczenie ewangelistów, tych, którzy prowadzą, czy którzy usługują. Ale są jeszcze także rzeczy ważne, które nie zawsze są podkreślane. I w związku z tym pozwolę sobie je dzisiaj zauważyć. Pierwsza prawda, na którą chcę w sposób zdecydowany położyć nacisk. Biblijne ewangelizacje inicjowane były przez zbory, wychodziły ze zborów. Rozwinę tę myśl. Aby ją rozwinąć, musimy popatrzeć do listu do Efezjan. Trzeci rozdział, wiersz dziesiąty. Paweł powiada w trzecim rozdziale, wierszu dziesiątym tak. Mówi tu o Kościele, a w końcu mówi, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. A więc do jakiego wniosku dochodzi apostoł Paweł? Dochodzi do takiego oto wniosku, że władze i zwierzchności w okręgach niebieskich. Możemy tu myśleć o władzach w okręgach niebieskich, demonicznych władzach, ale możemy też myśleć o anielskich władzach w okręgach niebieskich. I otóż jedne i drugie, powiada Paweł, mają poznać różnorodną mądrość Bożą za pośrednictwem czyim? Kościoła. Okazuje się, że to nie Bóg ich te władze informuje. Że nie od Boga one przyjmują wiedzę, ale to poprzez Kościół, poprzez zbór mają poznać rozliczną mądrość Bożą. Pytanie moje jest teraz takie. Skoro istoty niebieskie mają poznać mądrość Bożą poprzez zbór, władze niebieskie, to za czym pośrednictwem różnorodną mądrość Bożą mają poznać istoty ludzkie? Poprzez władze istoty niebieskie, tak? Nie. Istoty niebieskie poznają poprzez zbór. Natomiast poprzez kogo? Kto jest tym informatorem istot ludzkich o rozlicznej mądrości Bożej, o rozlicznej mocy Bożej, o rozlicznej miłości Bożej? Kto ma być tym informatorem? Kościół. Powiadamy, że Chrystus nie ma innego ciała na ziemi z wyjątkiem swojego Kościoła. A więc poprzez Kościół rozchodzi się, jak powiada Paweł w liście do Koryntian, ta woń Chrystusowa. W sposób symboliczny to jest przedstawione w proroctwie Ezechiela w 47 rozdziale, gdzie jest powiedziane, że prorok zobaczył świątynię. Tam jest wśród tytuł Świątynia przyszłości. Sięgacie do Pisma Świętego, więc sięgnijmy. Prorok Ezechiel, rozdział 47. Rozdział 47. Czytamy tak. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi. Przybytek, świątynia. Świątynia, przybytek. Zauważcie, skąd wypływała ta życiodajna woda. Bo że była to życiodajna woda, nie ulega wątpliwości. Spójrzcie, zerknijcie na wiersz 8. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół, na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Życiodajna woda. A z czymżeż to możemy skojarzyć? z radosną nowiną, z Ewangelią. Nie wstydzę się Ewangelii, powiada Paweł, gdyż jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego duchowego trupa. Prawda? A skądżeż ta woda żywa wedle proroka Ezechiela, jak widzicie, wypływała? Skąd? Spod świątyni. A dzisiaj powiada Biblia, wy jesteście świątynią Boga żywego. A więc skądżeż? Przez co? Skąd ta woda ma wypływać? Spod świątyni. A świątynią jest dzisiaj Jego Kościół. My nim jesteśmy. A więc ewangelizacja, misja powinna się rozpoczynać od zboru. Ze zboru powinna wypływać. To samo czytaliśmy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale od 1 do 3 wiersza, jeśli chodzi o Antiochię. To Bóg powiedział przecież do zboru, wyślijcie mi Pawła i Barnabę, Barnabę i Saula. I to ze zboru wyszli misjonarze. Otrzymali błogosławieństwo, otrzymali namaszczenie i szli z poselstwem wyprawieni przez zbór. Dlatego, bracia i siostry, ja wierzę tylko w taką misję, w taką ewangelizację, która ze zboru wychodzi. Nie powstaje gdzieś jako forma buntu, sprzeciwu, a ja wam pokażę, bo ja w ciągu roku stworzę sobie konkurencyjny zbór, który będzie liczył 1000, a wasz liczy tylko 500. Ja nie wierzę w taką ewangelizację. Znam dziesiątki przypadków. I to nawet pastorzy zostawiali zbory i mówili, zobaczycie, że ja na drugiej z ulicy zbuduję 2000 zbór. A dzisiaj nawet 10 osób nie mają, a sami się stali rozbitkami wierzy. Jeśli którakolwiek grupa domowa doszłaby do takiego karkołomnego wniosku, że oni nie muszą być podlegli zborowi, że nie musi to wypływać ze zboru, że nie musi to być pod jakąś kontrolą zboru, miej się dobrze i niech Bóg ma litość nad tobą. Bo w moim przekonaniu to nie może liczyć na błogosławieństwo Boże. Bo rzeka wypływała spod progu świątyni, bo misja wychodziła ze zboru, bo poprzez zbór to się ma dziać. Wierzę więc w nowotestamentowy porządek i wzorzec. Misja może liczyć na błogosławieństwo, choć będzie też przeżywać problemy, jak każda, jeśli to się dzieje pod autorytetem zboru. Zgadzacie się ze mną? Wszyscy? Amen. Pod autorytetem zboru, to spod progu. Amen. Amen. Ale chciejcie jeszcze zauważyć coś. Chciejcie zauważyć jeszcze coś. Choć Paweł wiedział, jaką rolę wyznaczył mu Bóg w swoim królestwie. Wiedział czy nie wiedział? Wiedział. Bo gdybyśmy studiowali Dzieje Apostolskie, rozdział 9, i gdy go studiujemy, to dowiadujemy się o nawróceniu apostoła Saula jeszcze wówczas. O nawróceniu pod Damaszkiem. Olśniła go nagle światłość z nieba, o czym czytamy w wierszu 3. A gdy padł na ziemię, usłyszał Saulu, Saulu, Saulu. A potem dowiedział się co? Dowiedział się, że będzie zanosił Ewangelię, że będzie niósł Ewangelię przed królów, przed władców. A więc Paweł już w momencie nawrócenia wiedział, jakie zadanie powierza mu Bóg, Chrystus, głowa Kościoła. Jakie zadanie powierza mu Chrystus, głowa Kościoła. Paweł już doskonale o tym wiedział. No i co? Dokąd w związku z tym poszedł? No poszedł tam, gdzie go Pan powołał, żeby szedł. Powiecie, powiedział mu Pan, że on ma iść między, przed królów, przed władców i tam głosić Ewangelię i tak dalej. On o tym wiedział. Ale dokąd poszedł, choć o tym wiedział? Czy wystarczyło mu to, że on o tym wiedział, że go Pan do tego powołuje? Nie, dokąd poszedł? Zwróćcie uwagę, poszedł do zboru. Gdzie go spotykamy? Spotykamy w zborze w Antiochii. Jak czeka? Jak czeka? Na co? Na potwierdzenie. Jakie potwierdzenie? Czyje potwierdzenie? Potwierdzenie tych, przez których Pan objawia rozliczną swoją mądrość, czyli przez zbór. Dlatego ja nie rozumiem takiego oto stanowiska. Pan mnie powołał, Pan mi powiedział i koniec. Nic mnie nie obchodzi. Ani ten, ani ten, ani zbór, ani brat, ani siostra. Pan mi powiedział i to jest wystarczające. Nie, to nie jest wystarczające. Prawda, że to nie jest wystarczające? W każdym razie dla pokornego sługi Bożego, jakim był Paweł, to nie było wystarczające. Jeśli ktokolwiek z was będzie liderem albo czymkolwiek innym i będziecie czuli ten zwodniczy głos, nie licz się ze zborem. Nie uzależniaj się od zboru. Nie poddawaj się kierownictwu zboru. Przyjmij do wiadomości już dzisiaj, że to jest duch zwodniczy. Bo popatrz, Paweł, znając, jaki jest sens, cel jego powołania, poszedł do zboru w Antiochii i przebywał tam przez jakiś czas. Pościł i modlił się, a Bóg się o niego upomniał. Powiedział do zboru w Antiochii: odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Czy nie przypominacie sobie, jak było z Tymoteuszem? Z Tymoteuszem było tak samo. Bo czytamy w liście Pawła do Tymoteusza, że proces powołania Tymoteusza do służby był podobny. Poprzez prorockie orzeczenie dowiedział się Tymoteusz, jaka jest jego rola. Ale coś mu jeszcze brakowało, czegoś mu jeszcze brakowało. Kto z was pamięta czego? I Tymoteusz czekał, aż to też nastąpi. Brakowało mu jeszcze włożenia rąk starszych. Dlatego jest napisane, Paweł pisze, nie zaniedbuj daru, który ci został dany na podstawie orzeczenia prorockiego i na podstawie włożenia rąk starszych. Co byś zrobił, gdybyś pojechał na konferencję tu czy tam i oto przychodzi ktoś do ciebie i mówi ci, Pan ci daje potężny dar czynienia cudów. Będziesz mocarnym przed Panem. Będzie cię używał potężnie. Co byś zrobił? Zrobiłbyś pewnie to, co wiele innych osób wróciły do zboru i wzięły się do dzieła. I nic z tego nie wynikło. I teraz nawet w Niemczech, jak byłem, rozmawialiśmy z jedną osobą, który też gdzieś ktoś tak naprorokował. Ona się pyta w związku z tym, czy to jest prawdą? Czy... Ja mówię, ja wcale nie mogę, powiedzieć, że to nie jest prawdą. Ale pozostaje ci jeszcze druga część tego wiersza. Czekaj, aż się Pan upomni. Odłączcie mi Barnabę i dzieła do tego dzieła, do którego ich powołałem. Aż nastąpi to autoryzowanie, uprawomocnienie poprzez włożenie rąk starszych. Skąd, przez co poznawana jest rozliczna mądrość Boża? Przez zbór, przez cały zbór albo przez jego przedstawicieli. A więc Pawłowi obca była działalność wbrew zborowi albo działalność obok zboru. On uważał, że błogosławieństwo spływa poprzez zbór. Dlatego oczekiwał, aż zbór go namaści do tej służby. Liderzy, pamiętajcie to. Ilekroć razy byście chcieli odizolować grupę od zboru, kończy się namaszczenie, które spływa poprzez zbór na grupę. Yongi Cho pisze w swoich wypracowaniach, że w pewnym momencie jeden z liderów, któremu podlegało ileś tam grup domowych, suma summarum w tych grupach było około 2000 osób, postanowił się zbuntować przeciwko jemu, to znaczy przeciwko pastorowi, a zarazem całemu zborowi. Doszedł do wniosku, że 2000 osób to już taka grupa, że można sobie swój zbór założyć. I bez konsultacji, bez rozmowy, bez uzyskania błogosławieństwa od pastora i całego zboru, odłączył 2000 ludzi. I wtedy cały zbór, no oczywiście tam prowadzone były rozmowy z nimi i prośby, i zabiegi, aby wrócił, ale skoro się upierał, skoro się zbuntował, trwał w duchu buntu, zbór się zgromadził i przed Panem tak oto się wypowiedział. Panie, zatrzymaj to błogosławieństwo, które aż dotąd na nich spływało poprzez nasz zbór. Skoro oni się od nas odłączyli, odizolowali, to znaczy, że gardzą tym namaszczeniem i tym błogosławieństwem, które spływa na nasz zbór, a poprzez nasz zbór spływało aż na nich. A więc, Panie, zatrzymaj to błogosławieństwo. I efekt tego był taki, ja nie pamiętam dokładnie, ale chyba do roku czasu nic z tego odłączenia nie pozostało. Część ludzi się rozpierzchła, część ludzi wróciła, on się rozszedł z żoną, wpadł zdaje się w nauk, jeśli dobrze pamiętam, bo to dawno Yongi Cho opowiadał. W każdym razie wszystko to się rozpierzchło. Bo Bóg działa poprzez zbór. Dlatego pamiętajcie, jeśli będziecie liderami, czy jesteście liderami, jakimikolwiek liderami, sukces jest możliwy tylko wtedy, jeśli ręka jest ściśle połączona z ciałem. Jeśli ręka by sobie rzekła, chwileczkę, ja sobie spróbuję na własnym garku pożyć, no to koniec jest jej pisany. Prawda? Szukajmy więc ścisłych relacji ze zborem. I jeszcze jedną i ostatnią myśl już podkreślić chciałbym z tych myśli ogólnych dotyczących ewangelizacji. Ewangelizacja, misja, działalność nie tylko wychodziła ze zboru. Chciałbym zauważyć, że apostoł Paweł i Barnaba obeszli Azję, obeszli inne terytoria. O potężne działanie Boga przez ich służbę się manifestowało. Przecież czytamy, że nawet chustki przykładane do ciała Pawłowego miały uzdrowieńczą moc. Przecież czytamy o zmartwychwskrzeszeniach, o tym, jak Paweł wypędzał demony w Filipii. Czytamy, jak w potężny sposób Bóg tego męża, swojego sługę używał. W związku z tym on się nie musiał już z nikim liczyć. W związku z tym on sobie mógł powiedzieć, no co mi tam taki pastorek w Antiochii? Mógł sobie powiedzieć, on nigdy nikogo z martwych nie skrzesił. On nigdy z nikogo demona, przynajmniej nie czytamy o tym, nie wypędził. I co ja się mam z nim liczyć? No to nosa nie wychylił poza Antiochę. Antiochię ja objechałem pół świata. I co ja się mam z nim liczyć, prawda? Nie na takich konferencjach byłem, prawda? Tymczasem zobaczcie, jak postępowali słudzy Boży. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, 26 i 27 wiersz. Może 25 także. A gdy opowiedzieli słowo w Pergę, wstąpili do Atalii. Stamtąd zaś odpłynęli do Antiochii. Gdzie w 13 rozdziale ja dodaję, gdzie zostali poruczeni łasce Bożej ku temu dziełu, które wykonali. A gdy tam przybyli, co zrobili? Zgromadzili zbór i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi i jak poganom drzwi wiary otworzył. I pozostali niemały czas z uczniami. Widzicie, dokąd wrócili? do zboru. Po co? Żeby złożyć raport, żeby się wyspowiadać, żeby opowiedzieć, jak pracowali, co Bóg przez nich czynił. Mało. Paweł powiada jeszcze coś więcej w liście do Galacjan, że poszedł specjalnie do Jerozolimy. Poszedł specjalnie do Jerozolimy, żeby sprawdzić, porównać swoje nauczanie, swoje zwiastowanie, swoje działanie z nauczaniem pozostałych apostołów. Bo powiada, żeby się nie okazało, że na próżno biegnę, że krzywą drogą biegnę. Widzicie? To jest pokora. To jest miłość. To jest to, o co nam się rozchodzi. To jest to. Nie można. Co innego, inaczej sytuacja wygląda, jeśli jesteśmy gdzieś w miejscowości, gdzie nie ma zboru. To tam w świadomi błogosławieństwa, jakiego nam zbór macierzysty udzielił, pracujemy. Ale zupełnie co innego jest, jeśli byście po drugiej stronie tam w tym budynku Akwy chcieli konkurencyjny zbór zborowi Filadelfia otworzyć. To są zupełnie dwie różne sprawy. A więc grupy domowe mają szansę istnienia, pomnażania się, jeśli nawet odnosiłyby przeogromny sukces. Cała dzielnica się nawraca, załóżmy. To ciągle muszą być świadomi liderzy, że są zależni od namaszczenia spływającego przez zbór. Prawda? Nawet gdyby grupa, w jej wyniku nawróciło się więcej ludzi niż liczy macierzysty zbór, to i tak ciągle muszą być tego świadomi. Na skutek zwiastowania Pawła nawróciło się z całą pewnością więcej niż liczył zbór w Antiochii, ale on był świadomy, że to się dzieje, dlatego że oto zbór włożył nań ręce, błogosławił go i poprzez ten zbór spływa na niego i poprzez niego dzięki temu namaszczenie do zwiastowania. W przyszłym tygodniu, jak Bóg pomoże, będziemy kontynuować temat ewangelizacji. Dzisiaj musimy kończyć, bo raz ja nie zmarzłem, bo machałem rękami, ale wy siedząc zmarzliście. W związku z tym powstańmy, aby się pomodlić i zakończymy nasze nabożeństwo. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, iż ta prawda, iż dana Ci jest wszelka moc na niebie i na ziemi, tak wyraźnie jest zaakcentowana w Twoim Słowie. Panie, jeśli my tego do końca albo nie w pełni rozumiemy, prosimy Ciebie, oświeć oczy, nasze duchowe oczy, abyśmy to zrozumieli. Panie, chcemy się modlić, jak modlił się Twój sługa Paweł. Otwórz nasze oczy, abyśmy poznali, kim jest ten, przed obliczem którego stoimy, który jest naszym Panem. Panie, Ty jesteś Panem. Chcemy być lojalni, posłuszni. Chcemy wykonywać wszelkie Twoje polecenie. Ale przede wszystkim to, które nam zleciłeś, abyśmy szli na cały świat i zwiastowali Twoje słowo. A tych, którzy się nawrócą, abyśmy, o Panie, czynili uczniami Twoimi. Abyśmy się stawali duchowymi rodzicami. Nasz dobry Boże, otwieramy nasz zbór na takie działanie Twego Ducha, aby każdy to mógł zrozumieć. Niech Twoje błogosławieństwo poprzez ten zbór spływa. Niech namaszczenie Twoje poprzez ten zbór spływa na wszystkich, którzy do czegokolwiek przykładają ręce dla Twojej chwały. Wszechmocny Panie, błogosławimy Ciebie, że żyjesz, że królujesz, że masz moc na niebie i na ziemi. Halleluja. Amen.